na elegancko ubranego Antoniego Opalińskiego.
Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy ubiór ma jakiekolwiek znaczenie, ale w tym wypadku, ale przegląd prasy zaczyna się druga część. Już ani słowa o samym Davos, niechże tam śnieg sobie pada. Tymczasem Gazeta Polska, Tygodnik, artykuł Grzegorza Wierzchołowskiego. Wszystkie zasługi kuratora z SKW. To jest artykuł o panu Zbigniewie Lichockim. Pan Zbigniew Lichocki to jest chyba taka ikoniczna postać dla establishmentu III RP. To jest pan, który był prawnikiem służby kontrwywiadu wojskowego w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Przedtem też miał jakieś związki ze służbami specjalnymi, był chyba dosyć ważnym człowiekiem gdzieś tutaj na zapleczu tym właśnie służbowym Platformy Obywatelskiej, pisał ustawy i był między innymi też, proszę Państwa, kuratorem nieruchomości przy ulicy Łochowskiej 38. Po ten budynek się zgłosił właśnie jako kurator reprezentujący Józefa Pawlaka, jednego z czterech spadkobierców nieruchomości. Ciekawe jest to, że pan Józef Pawlak urodził się w roku 1883, czyli w roku, kiedy pan Lichocki zgłosił się jako kurator, w roku 2011 miałby 128 lat. Jak tutaj udowadnia autor artykułu, nie było zresztą zbyt trudne, sięgając do akt, udowodnić, że zmarł w 1949 roku, no ale pan Lichocki twierdził, że o tym nie wiedział. Komisja pytała się pana Lichockiego, czy nie wzbudziło w nim jednak pewnych wątpliwości, że występuje w imieniu kogoś, kto ma 128 lat. Wydawało nam się, że jest teoretycznie możliwe, aby jeszcze żył, tłumaczył rozbrajająco pan Zbigniew Lichocki, skąd ta trzecia RP brała takie postacie. To jest naprawdę ciekawe. Tutaj też w tygodniku Gazeta Polska jest artykuł Adama Nowowiejskiego. Partia Razem, plan rezerwowy dla obrońców trzeciej RP. Młodzi, zdeterminowani, nowocześni, tacy wydają się na pierwszy rzut oka, w rzeczywistości czerpią z przebrzmiałych ideologii pokolenia 68 i szkoły frankfurckiej, w praktyce broniąc interesów resortowych rodzin z PRL. Cóż, czy to prawda? Nie wiem. Tutaj na zdjęciu uśmiecha się pan Adrian Zandberg. Co się kryje za tym uśmiechem, albo co kryć się może, o tym pisze właśnie pan Adam Nowowiejski. I jeszcze jeden artykuł, który zawsze warto polecać w Gazecie Polskiej, artykuły pana Antoniego Rybczyńskiego. To jeden z ciekawszych autorów w polskich mediach, piszących o sprawach polityki rosyjskiej, polityki Putina. I teraz też jest jego kolejny artykuł o Syrii, o Bliskim Wschodzie. Portal Business Alert, tutaj jest artykuł naszego wczorajszego gościa, pana Wojciecha Jakubika. Lex Nord Stream 2 da czas. Walka o blokadę toczy się gdzie indziej. Trwają negocjacje rewizji dyrektywy gazowej, czyli Lex Nord Stream 2. Wbrew doniesieniom medialnym są małe szanse na to, że nowe prawo zablokuje projekt, ale może wpłynąć na czas jego realizacji. Walka o zablokowanie inwestycji toczy się faktycznie od kilku lat, ale na innej płaszczyźnie. I to właśnie pisze o tym pan Wojciech Jakubik. Polecamy portal Business Alert. W naszym dzienniku jest między innymi artykuł doktora Krzysztofa Kawęckiego, historyka, ale też polityka związanego z szeroko pojętym ruchem narodowym i z prawicą Rzeczypospolitej, Marka Jurka. Samorząd czy separatyzm? Komu i dlaczego zależy na powstaniu autonomii Śląska i dzieleniu Europy na regiony w maju 2017 roku? Ruch Autonomii Śląska wystosował do prezydenta Andrzeja Dudy apel o uwzględnienie w zapowiadanym na listopad roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości referendum w sprawie zmiany konstytucji, postulatu przyznania prawa do autonomii regionalnej wszystkim województwom. Wracamy do Rzeczypospolitej, tutaj ze spraw międzynarodowych. Ankara atakuje, Moskwa i Waszyngton milczą. Bliski Wschód, trwający prawie tydzień turecki atak, pokazał, jak bardzo osamotnieni są Kurdowie. Stracili wszystkich sojuszników. No cóż, ci, którzy walczą o wolność, są zawsze samotni, jak pisał Herbert. W przypadku Kurdów też się to sprawdza. Zresztą Kurdowie chyba w tym wierszu byli wymienieni. Tutaj w Rzeczpospolitej też jest o Hoceburzu, czyli o tym, co się dzieje w niemieckim mieście Cottbus. Pan Jan Bogacko z powodu choroby nie miał tutaj okazji, żeby się o tym dowiedzieć, więc przeczytajmy, co pisze polska prasa. W pobliżu granicy z Polską narasta opór przeciwko niemieckiej polityce imigracyjnej. Cottbus, czyli Hoceburz, jest drugim co do wielkości miastem w Brandenburgii, położonym 25 km od granicy z Polską. W minioną sobotę prawie 2000 mieszkańców miasta wyszło na ulicę z transparentami po dziurki w nosie, schnauze voll i Grenzen dicht, czyli zamknąć granicę. Organizatorami demonstracji była organizacja Zukunft Heimat, przyszłość ojczyzny, zdaniem gazety Lausitzer Rundschau, czyli jakby łużycki Kurier, coś takiego. Jest to organizacja skrajnie prawicowa. Podobnego zdania jest Brandenburski Urząd do Spraw Ochrony Konstytucji, a powodem demonstracji jest to, że tam dochodzi od dłuższego czasu do mniejszych i większych starć między Niemcami i między imigrantami. Dawne NRD to w ogóle jest rejon coraz bardziej zapalny. Jeszcze wrócę do tego, co mówiłem, bo tutaj jest bardzo piękne zdjęcie w Rzeczpospolitej. To jest zdjęcie autografii Juliusza Słowackiego z tym wierszem odnalezionym po francusku, o którym mówiłem, a także z okładką sztambucha pani Cory Pinard, do którego poeta wpisał swój francuski wiersz. Wszystko się działo w sierpniu 1832 roku, a panna Cora była córką drukarza, u którego Słowacki drukował dwa pierwsze tomy swoich poezji, i tak to historia czasami wraca, a my wracamy do spraw polityki międzynarodowej. W teologii politycznej jest artykuł profesora Jacka Koronackiego, który niedawno był naszym gościem. Donald Trump i polityka zagraniczna USA. To jest bardzo ciekawe podsumowanie. Jest tu mowa między innymi o dokumentach, które jakby definiują, jak polityka zagraniczna amerykańska ma wyglądać, i to są już dokumenty sformułowane pod koniec ubiegłego roku, czyli już po kilku miesiącach, kiedy Trump miał na to wpływ, ale artykuł oczywiście sięga też do historycznych podziałów na amerykańskiej prawicy, między innymi do tego, co tak naprawdę oznaczała polityka neokonserwatystów i czym ona się różniła od podejścia tradycyjnej amerykańskiej prawicy. W grudniowym dokumencie Białego Domu o Trójmorzu nie ma ani słowa, a o naszej części Europy można znaleźć zaledwie kilka tyleż ciepłych, co niezobowiązujących słów, ale jest też przynajmniej deklaracja amerykańskiej obecności na wschodniej flance NATO, pod warunkiem, że sami będziemy wystarczająco wzmacniać własne siły zbrojne. Tutaj jest też mowa między innymi o sojuszu Ameryki z Arabią Saudyjską i o tym, jakie są koszty tego sojusza, a koszt jest bardzo wymierny, mianowicie ze względu na sojusz z Arabią Saudyjską, Amerykanie biorą współodpowiedzialność za to, co się w tej chwili dzieje w Jemenie. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze piórem pana Georga Giersberga o tym, że Chińczycy coraz więcej inwestują w Niemczech, inwestują tyle, jak dotąd jeszcze nie zainwestowali, 14 miliardów dolarów w ubiegłym roku, i jakoś mimo tego, że mówi się, że inwestycje międzynarodowe są zawsze dobre, to wygląda na to, że autor niemieckiej gazety tak bardzo z tych miliardów chińskich się nie cieszy. Czy mamy jeszcze czas, czy już musimy kończyć?
Na telefon czeka Michał Karnowski, ale jeszcze możemy coś powiedzieć oczywiście.
Sięgniemy teraz w takim razie do Ameryki Łacińskiej, z której ostatnio był papież Franciszek. W Ameryce Łacińskiej, w Argentynie. W Argentynie trwa walka o obecność religii w szkole. Teoretycznie Argentyna, jak wiele krajów latynoamerykańskich, gdzie elity zawsze były silnie masońskie od czasu wybicia się tych krajów na niepodległość z Imperium Hiszpańskiego, więc już 133 lata temu, w 1884 roku, sądy orzekły, że tam ma nie być religii w szkołach, ale niektóre ze stanów argentyńskich to ignorowały. W Salcie, północno-argentyńskim stanie, podobno najbardziej katolickim w tym kraju, dotąd było tak, że szkoły zaczynały dzień od modlitwy, ale właśnie teraz Sąd Najwyższy Argentyński orzekł, że tej modlitwy ma tam nie być, bo to narusza prawa niewierzące. Taka ciekawostka, że wypowiada się tutaj sędzia Sądu Najwyższego. Ja to wszystko czerpię z portalu Latin American Post. Sędzia nazywa się Wiktor Abramowicz, no tak się nazywa. I jeszcze Breitbart przypomina wywiad papieża Franciszka dla francuskiej gazety El País, zresztą bardzo lewicowej, gdzie papież mówi o tym, że teologia...
Hiszpańskiej gazety?
Hiszpańskiej. Gdzie papież mówi o tym, że teologia wyzwolenia była dobra dla Ameryki Łacińskiej, chociaż przyznaje oczywiście, że były pewne wątpliwości co do zbyt marksistowskich nurtów w tej teologii, ale podobno nie wszyscy zdaniem papieża tam byli marksistami. To nieco się różni od podejścia Jana Pawła II i Benedykta XVI. Świat się zmienia.
To jeszcze na zakończenie tego przeglądu prasy zacytuję Państwu fragment orędzia na Dzień Środków Masowego Przekazu. Wczoraj to orędzie było o godzinie 12 publicznie ujawnione. Cytat. Ale zapobieganie i wskazywanie mechanizmów, orędzie dotyczy fake newsów i prawdy w środkach masowego przekazu. W orędziu dziennikarz jest nazwany strażnikiem wiadomości, a Teraz cytat. Ale zapobieganie i wskazywanie mechanizmów dezinformacji wymaga również głębokiego i starannego rozeznania. Trzeba bowiem zdemaskować to, co można określić jako logikę węża, zdolnego wszędzie do maskowania się i ukąszania. Jest to strategia stosowana przez węża podstępnego, o którym mowa w Księdze Rodzaju. Na zegarze godzina 9:14.